Słuchasz Radio Rampa.
Gościem Rady Rampa był Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Spotkanie z dyrektorem muzeum miejsce miało 1 grudnia w Fundacji Kościuszkowskiej na Manhattanie, a głównym przedmiotem spotkania była nowo wydana przez Piotra Cywińskiego książka Auschwitz – A Monograph on the Human, która to książka obrazuje emocje tych, którzy więzieni byli w obozie.
Radio Rampa. Prosto z Nowego Jorku.
Gdyby miał pan powiedzieć czytelnikowi, dlaczego ta książka jest inna i dlaczego warto po nią sięgnąć właśnie z tego powodu, że jest inna niż te inne, bo pan dzisiaj sam wspomniał. I pan przeczytał tych książek mnóstwo i tych książek jest dużo. Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę i czym ona się różni w pana mniemaniu?
Więc kiedy myślę o historiografii Auschwitz, czy w ogóle obozów za ostatnie dekady, ta historiografia skupia się głównie na ustaleniu faktów historycznych, wydarzeń, liczb ofiar, jakichś procentów ofiar, ewolucji pewnych, ale jest pisana na ogół niezwykle faktograficznie. Co jest zresztą wielką zasługą całych pokoleń historyków, no, że to jest historia, która była tak często zniekształcana, negowana, okłamywana, że niewątpliwie dojście do momentu, kiedy poważni historycy są zgodni co do pewnej faktografii, jest dużym dokonaniem. Natomiast jest to historia, która gdzieś pozostawiła obok siebie analizę tego, kim był człowiek w tym obozie, co czuł, co sobie myślał, jak potrafił emocjonalnie sobie dać radę z tym, co się z nim działo, albo od którego momentu sobie już przestawał emocjonalnie dać radę. I dlatego, no, konfrontując się od lat, najpierw z żywymi, bardzo licznymi, ocalałymi, później no, z książkami, wreszcie z materiałami archiwalnymi, które zostały opublikowane, doszedłem do wniosku, że w całej tej historiografii jakby brakuje tego elementu, tego człowieka wewnątrz obozu, jego uczuć, jego wrażeń, jego doznań, jego przeżyć, jego nawet powolnej jakby drodze ku zmuzułmanieniu i ku śmierci. Wydaje mi się, że ta historia nigdy nie byłaby pełna bez takiego opisu, dlatego że jeśli ta historia ma coś nam mówić na przyszłość, a bardzo w to wierzę, że pamięć jest kluczem na przyszłość, to musimy dużo pełniej przemyśleć sytuację człowieka w skrajnym odczłowieczeniu.
To, co pan powiedział, można zapomnieć fakty, będąc po tak traumatycznym przeżyciu, ale nigdy się nie zapomni tego, jak się czuło, jakie emocje towarzyszyły temu, co przeżywali ci ludzie.
Tak, wielokrotnie ocalali, byli więźniowie, którzy spisywali swoje wspomnienia wiele dekad potem, jeszcze w sytuacji traumatycznej, gdzie no, siłą rzeczy to pióro im się trzęsło w ręce. No, zmieniali niektóre wydarzenia, źle je sytuowali w chronologii obozowej, mylili jakieś budynki, to nie ma złej woli, ale po prostu pamięć taka ludzka jest. Jeśli ktoś coś pisze pod koniec swojego życia, to siłą rzeczy adoptuje niektóre rzeczy, które skoro powtarza przez wiele dziesiąt lat, że coś się stało tak, a nie inaczej, to już zaczyna w to całkowicie wierzyć. I to są rzeczy normalne, ludzkie, że sami przecież mało co pamiętamy z naszego wczesnego dzieciństwa, więc trzeba to w ten sposób jakby rozumieć. Natomiast bardzo trudno jest zapomnieć czy pomylić emocje, bo one się odradzają co chwilę. Ich się człowiek boi, bo się budzi w nocy pełen tych emocji, wspomnień obozowych i tak dalej. O nich się nie umie mówić tak naprawdę, ale się je czuje. Więc dlatego też skupiając się na podstawie setek, jeśli nie tysięcy, bo nie wszystkie tutaj oczywiście udało mi się przywołać w tej książce, raczej tysięcy relacji, na pewno setek tysięcy stron, skupiłem się właśnie wokół tych emocji, które wydają mi się być jakąś głębią człowieka w sytuacji tak skrajnej, jakim był Auschwitz.
Pan jest dyrektorem muzeum od 2006 roku. Tak. Pracował pan nad tą książką ostatnie 6 lat. Zastanawiam się, jak ten proces i to, co teraz dzieje się po publikacji książki, pomoże panu w pełnieniu tej pracy, gdzie, jak sam pan dzisiaj powiedział, do Auschwitz zaczynają przyjeżdżać całkiem inni ludzie. Zaczynają, czy już od jakiegoś czasu to trwa? Przyjeżdżają ludzie, myślę, że coraz więcej tych ludzi przyjeżdża do obozu, teraz młodych, którym całkiem inaczej wydaje się trzeba tłumaczyć, czym w ogóle był Holokaust. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
No, ja miałem to szczęście, że do mojej funkcji byłem przygotowywany, a potem wspierany przez licznych ocalałych, i to nie ocalałych takich po prostu rozproszonych po świecie, ale tych w najpełniejszym stopniu zaangażowanych w podtrzymanie tej pamięci, czy w budowanie tej pamięci w najważniejszych miejscach na świecie. W Polsce, w Izraelu, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, no w bardzo różnych miejscach. I to oni tak naprawdę mnie przygotowali i wspierali w tym moim dyrektorowaniu. Mój następca już nie będzie miał tego luksusu, to chcę jasno powiedzieć. Ja wiem, ile im zawdzięczam i wiem, że bez nich sobie bym nie dał rady. Ale tym bardziej czułem się niejako moralnie przymuszony, żeby następcy czy następcom część tego przekazu właśnie ludzkiego, którego nie znajdą w książkach historycznych, przedstawić. Ja jestem przekonany, że miejsce pamięci nie jest historią obozu, jest to historia ludzi. I ten ludzki charakter per saldo wniesie najwięcej do naszej świadomości. Tego najwięcej potrzebujemy tak naprawdę. Dlatego, kiedy sobie zdałem sprawę, że cała ta sfera jest czasami jakoś sygnalizowana, ale na pewno niedopowiedziana w sposób wystarczający w dotychczasowych publikacjach, po prostu postanowiłem tę książkę napisać i ona... Te 6 lat obcowania, jak mówię, to była duża praca, bo w ciągu dnia byłem dyrektorem, wieczorem kładłem spać dzieci i gdzieś tak od 22 do 2 nad ranem miałem czas, żeby pisać tą książkę albo czytać archiwa. To była książka pisana nocą niewątpliwie. Jestem przekonany, że jeśli człowiek zajmuje się jednym miejscem, musi wsłuchać się nie tylko w historię faktograficzną, nie tylko w organizację przestrzeni, nie tylko w jakieś daty czy liczby, ale przede wszystkim musi się wsłuchać w to, co dzisiaj wydaje się być ciche w przestrzeni Auschwitz, a co naprawdę jest jednym wielkim zbiorowym krzykiem.
Chciałam tak tylko dopytać o tych młodych ludzi. Czy widzi pan to, że kiedy oni teraz przyjeżdżają do Auschwitz, bo my tutaj nawet w Stanach widzimy te obrazki niektórych młodych ludzi, którzy tak jakby całkowicie pozbawieni kontekstu i okoliczności podchodzą do tej wizyty. I to, zastanawiam się, pewnie wymaga też tego, żeby teraz im tą historię przekazywać tak, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji.
Jeżeli strony oczywiście pokolenia są nowe, no jeśli komuś się urodził dziadek już po wojnie, no to trudno, żeby o tym myślał jako historii własnej, rodzinnej. Historia dziadka jest jeszcze moją historią. Każdy wie, o ile nie było jakiejś tragedii rodzinnej, gdzie jest pochowany 2 dziadków i 2 babcie. Ale proszę mi pokazać osobę, która wskaże groby 4 pradziadków i 4 prababć. To już jest nierealne. A wcześniej to już mało kto w ogóle wie, gdzie są jakiekolwiek groby. Nasza pamięć się zatrzymuje na poziomie dziadków tak naprawdę. Taka żywa pamięć rodzinna. Także te nowe pokolenia oczywiście potrzebują innych narzędzi, ale po pierwsze są nowe pokolenia, gdzie już zagłada i tragedia obozów mniej więcej weszła do większości programów szkolnych. W Stanach to jest oczywiście inaczej, bo to jest bardzo zdecentralizowane, ale w Europie weszło już wszędzie praktycznie. Po drugie, coraz więcej jest publikacji na ten temat, coraz więcej jest filmów, coraz więcej jest innych narzędzi. A po trzecie, nauczyciele z całego świata, którzy dzisiaj przywożą młodzież do Auschwitz, to są ludzie, którzy jako uczniowie już w latach 90. przyjechali po raz pierwszy najczęściej. Więc oni sami wiedzą, ile im to dało. W latach 90. było często tak, że nauczyciel przyjeżdżał ze swoją klasą po raz pierwszy on sam, więc on sam odkrywał. To jak mógł przygotować taką klasę do tego przyjazdu, skoro on był po raz pierwszy i dopiero sam był zaskoczony, zbulwersowany, przejęty tym, co widział. Dzisiaj jest o tyle lepsza sytuacja, że dzisiejsi nauczyciele byli jako uczniowie wcześniej. W Polsce oczywiście jest to inaczej, no bo w Polsce dużo wcześniej się przyjeżdżało, ale umówmy się, dopiero po upadku komunizmu większość zachodniego świata mogła zjawić się u progów Arbeitmacht frei.
Ja dziękuję i mogłabym dużo dłużej rozmawiać, ale na koniec chcę zapytać o tą wizytę w Nowym Jorku. Czy może nam pan coś powiedzieć o tej wizycie? Czy to była wizyta typowo skoncentrowana tutaj na tym spotkaniu? Bo zakładam, że pewnie bogaty program.
Oczywiście, że każda wizyta w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie, czy w Stanach jest wizytą bogatą. No po pierwsze mamy liczne instytucje współpracujące z nami, mamy różnych darczyńców, z którymi utrzymujemy kontakty, mamy różne projekty, które staramy się budować razem. Taka wizyta, która zajmuje, nie wiem, 5 dni, czasami tydzień, jest i tak przepełniona i różnymi spotkaniami, które są bardzo wartościowymi. Prawdę mówiąc, ja bardzo dużo podróżuję po świecie. To nie są tylko Stany Zjednoczone, to jest cała Europa, to jest czasami Azja, Izrael, różne kraje innych kontynentów. Auschwitz jest troszeczkę wszędzie tak naprawdę, gdzie są ludzie dobrej woli, którzy próbują na pamięci budować lepszy świat, więc moim obowiązkiem nie jest czekanie u progu, jak ten wściekły proboszcz za mało ludzi chodzi do kościoła, aż ludzie przyjadą. Moim zadaniem jest również wyruszanie w podróż i szukanie ludzi tam, gdzie oni są. Tak to traktuję w każdym razie jako swój obowiązek.
Nie wiem, czy mogę jeszcze jedno pytanie, bo już pan bardzo się spieszy, bo biorąc to wszystko, co pan powiedział pod uwagę, Nowy Jork jest miastem oczywiście z bardzo dużą społecznością żydowską i te relacje i te dialogi polsko-żydowskie tutaj są często, powiedziałabym, bardzo dynamiczne. To jest chyba dobre słowo. Jakie jest pana doświadczenie? I tutaj wiem, że był pan niejednokrotnie zaangażowany w budowanie tego dialogu pomiędzy Polakami a społecznością żydowską. Ja miałam tutaj doświadczenie z wieloma Żydami, którzy są przyjaciółmi Polski, ale mieliśmy doświadczenie z wieloma młodymi Żydami, którzy wciąż powtarzają gdzieś historię z polskiego punktu widzenia nieprawdziwe historycznie. Zastanawiam się, co pan ma na ten temat do powiedzenia, co pan zauważył w Nowym Jorku.
Po pierwsze, ludzi nie należy wsadzać do jednych worków. Ludzi operujących stereotypami, w tym i głupimi stereotypami, można znaleźć po każdej stronie, każdej osi dialogu. Każdej. Natomiast będąc troszeczkę zaprawiony w różnych dialogach polsko-ukraińskim, polsko-żydowskim, polsko-niemieckim również, naprawdę różnych, no mogę powiedzieć, że jest to działalność bardzo potrzebna, na dłuższą metę niezbędna, żeby umieć żyć razem, wymuszająca stawianie się ogołocony z wszelkich stereotypów, z wszelkich a priori, z wszelkich jakichś takich wstępnych obostrzeń, a które per saldo oczywiście, że bardzo boli, znaczy to per saldo i tamci, i swoi też kopią w takiego człowieka, no bo jedni mają za zdrajcę, drudzy za frajera, ale na szczęście mam wrażenie, że wartość dialogu, wartość poznania, wartość zrozumienia drugiego jest wartością, która rośnie w naszym świecie, także chociaż jest to trudne i czasami bolesne, zawsze warto.
Słuchasz Radio Rampa.